Miło mi, że się możemy spotkać ponownie. Proszę Państwa, ten cały ambaras dzisiaj związany z uruchomieniem transmisji wynika stąd, że w Warszawie jest wielki problem związany z biegiem po zdrowie. Prawda? Niektórzy biegają po zdrowie, a inni jak przybiegają, to na pewno nie są zdrowi, bo zostali rozedrgani, prawda? Że nie mogli zdążyć i tak dalej. Takie jest to wszystko dwuznaczne. A proszę? My spokojni, tak, oczywiście. Więc spokojnie zaczynamy. Bardzo proszę o powstanie, będziemy się modlić. Dobry nasz Panie i Boże, dziękujemy Ci za kolejną możliwość otwarcia Twojego Słowa Świętego. Chcielibyśmy, aby było to dobre otwarcie, takie, które zbuduje wiarę każdego i przybliży nas do Ciebie. Prosimy więc, czuwaj nad nami, niech Duch Święty udzieli wszelkiej mądrości, zrozumienia. Tak bardzo tego potrzebujemy w tym zawikłanym świecie. W imieniu Jezusa prosimy Cię, Ojcze, o to i dziękujemy. Amen. Słówko przypomnienia. Mówiliśmy wczoraj na temat uświęcenia, prawda? I staraliśmy się odnaleźć pewne związki pomiędzy uświęceniem a statusem człowieka w Chrystusie. Zresztą robimy to sukcesywnie w odniesieniu do również innych zagadnień. Dzisiaj będziemy mówić na temat przymierza, ale o tym za chwilę. I wspomnieliśmy wczoraj o tym, że ten stan prawny człowieka po grzechu był beznadziejny, prawda? Ale dzięki umieszczeniu człowieka w Chrystusie, to pomimo tego, że wszyscy zgrzeszyli, czyli wszyscy znaleźli się w sytuacji beznadziejnej, cała ludzkość, prawda? Pomimo tego zostali uznani za sprawiedliwych, darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie. Prawda? A więc każdy może się cieszyć statusem w Chrystusie, ponieważ Bóg tak zadecydował i to zrobił. I to jest jedna sprawa, która bardzo istotna jest dla nas, jeśli mówimy o uświęceniu. Ten status prawny, uznani za sprawiedliwych w Chrystusie, to jest dzieło dokonane przez Boga. Podobnie jeśli chodzi o stan faktyczny naszej świętości, no mówiliśmy, że on tak kuleje trochę, ten stan faktyczny, ale czytamy, że w nim, w Chrystusie, Bóg wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni. Więc dobre postępowanie jest po prostu naszym przeznaczeniem. Do tego zostaliśmy stworzeni. W nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego. Znów w nim to wszystko otrzymujemy, prawda? A więc i stan faktyczny nie jest problemem, nawet jeśli jest kulawy, ponieważ to, co się potknęło, następnie zostaje oczyszczone przez dzieło Chrystusa. Dziś o przymierzu. I od razu musimy powiedzieć, że to słowo trochę inaczej funkcjonuje w Piśmie Świętym niż w naszym potocznym rozumieniu. Bo dla nas przymierze to jest pewien kontrakt, prawda? To jest układ. Ktoś komuś coś w zamian za to, tamten ktoś temu pierwszemu też coś. To układ, przymierze. Natomiast w Piśmie Świętym słowo przymierze oznacza przede wszystkim dar i obietnicę. A oprócz tego również umowę, ale ona jest na trzecim miejscu tak naprawdę. Przymierze w czasach dawnych to przede wszystkim był dar kogoś dla kogoś i obietnica. I warto o tym pamiętać, kiedy czyta się w różnych miejscach Pisma Świętego właśnie wersety mówiące o przymierzu. Fragment ze słownika Nowego Testamentu to jeden z czołowych biblistów katolickich, nawiasem mówiąc, popełnił. Przymierze, akt prawny, na mocy którego rozporządza się własnymi dobrami. Termin ten oddaje lepiej niż rzeczownik synteke, czyli umowa dwustronna, specyficzność hebrajskiego berit, czyli przymierze, prawda? Oznaczającego zazwyczaj w Starym Testamencie przymierze zawarte między dwoma partnerami nierównymi, zatem w oparciu o model wasalstwa. Silniejszy zobowiązuje się bronić słabszego, w zamian za co słabszy ma służyć silniejszemu pod okiem Jahwe. Jednakże aspekt kontraktu w pojęciu przymierza nie wysuwa się na plan pierwszy przed ideę daru i obietnicy. Czyli to, o czym mówiliśmy przed chwileczką. Proszę Państwa, w chrześcijaństwie, zwłaszcza tej orientacji protestanckiej, panują dzisiaj różnego rodzaju stereotypy. Jeden z najbardziej rozpowszechnionych jest taki, że Stary Testament jest utożsamiany ze Starym Prawem i ze Starym Przymierzem, Nowy Testament z Nowym Prawem i z Nowym Przymierzem, a Stare Przymierze oczywiście oznacza to synajskie, które było dla Żydów, prawda? Natomiast Nowe Przymierze to jest to z Golgoty i ono już obowiązuje dla wszystkich. To olbrzymia większość świata protestanckiego tak wierzy i to od razu musimy powiedzieć, że tego rodzaju pogląd nastręcza cały szereg kłopotów. Bo jeśli mówi się, że ta epoka Starego Przymierza, czyli sprzed Golgoty, prawda, ten okres, epoka Starego Przymierza została unieważniona, bo to była ta sucha litera, która jest nam rzekomo dzisiaj zupełnie niepotrzebna. Prawda? Natomiast epoka Nowego Przymierza, no to już jest inna sprawa, to tutaj obowiązuje miłość, my się wszyscy szalenie kochamy, prawda, do tego stopnia, że pierwsza wojna światowa, no przecież było, nie było na kontynencie europejskim, głównie rozgrywająca się, prawda, więc w świecie chrześcijańskim. Przyniosła 10 milionów ofiar śmiertelnych, druga wojna 70 milionów ofiar śmiertelnych, innych strat nie liczymy, prawda? No to jest to kochające się chrześcijaństwo. Więc oczywiście my pytamy, czy tego rodzaju pogląd jest zgodny z nauczaniem biblijnym. I od razu mówimy, że absolutnie nie. Absolutnie nie. Bowiem, jeśli przyjąć, że Stary Testament lansujący stare prawo, czyli dekalog w rozumieniu tym protestanckim, prawda, ma oznaczać i nauczać starego przymierza, czyli zbawienia z uczynków, a Nowy Testament, no to on uczy już miłości i nowego przymierza, no to dochodzimy do wniosku, że coś tutaj nie gra. Bowiem, gdy skreślimy to pierwsze, to co nam zostaje? Zostaje nam miłość bez prawa. Prawda? Miłość bez prawa. O, to my mamy przykłady tego, jak ludzie chcieli uprawiać miłość bez prawa. Daleko nie szukając, lata 50. i 60. i narodzony w Stanach Zjednoczonych ruch hippisowski, no to w Europie bardzo żywy oddźwięk oczywiście, ruch hippisowski i ta absolutna dzika wolność, prawda? Do czego to doprowadziło? Ja nie chcę się w szczegóły wdawać, ale to... Jak młodzi nie pamiętają, to tam do książeczek niech sobie sięgną, to będą wiedzieli, albo starsi im powiedzą. Prawda? A więc to są skutki odarcia miłości z prawa. My od razu przypominamy sobie w tym miejscu choćby taką wypowiedź apostoła Pawła, który napisał, że gdzie nie ma prawa, tam nie ma też przestępstwa. Innymi słowy, jeśli wykreślimy prawo, prawda, jeśli uznamy, że to jest słuszne i że trzeba wyeliminować tę literę starotestamentową, to nikt nie ma prawa postawić mi jakiegokolwiek zarzutu. Absolutnie. Nie ma prawa, nie ma żadnych sankcji. Ale to nie wszystko. My nie możemy zdefiniować grzechu, gdy pozbawiamy się prawa, to jest oczywiste, a więc nie ma też i sankcji, ale przyjmując tego rodzaju opcje, uważamy, że istnieje antagonizm pomiędzy prawem a miłością. Prawda? Że istnieje antagonizm. Że można jedno zupełnie spokojnie wyeliminować, a drugie pozostaje. Ale to znowu daleko nie musimy szukać. Otwieramy psalm i czytamy. Sprawiedliwy jest Pan na wszystkich drogach swoich i łaskawy we wszystkich dziełach swoich. Sprawiedliwy i łaskawy. Nie co drugi dzień sprawiedliwy, a w pozostałe dni sprawiedliwy. Łaskawy, a tu sprawiedliwy. Prawda? To nie w ten sposób. Jest jednocześnie i sprawiedliwy, i łaskawy. A więc miłość absolutnie nie koliduje z prawem. Nie ma w ogóle tutaj o czym wiele rozmyślać. Bo przecież, znów, możemy się odwołać choćby do takiej wypowiedzi Pana Jezusa. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Prawda? Albo napisze Jan, to jest miłość Boża, abyśmy przykazania Jego strzegli, a przykazania Jego nie są ciężkie. Pismo się wypowiada jednoznacznie w tej materii. My zresztą możemy udokumentować to na przykład i w taki sposób, że zrobimy zestawienie cech, takich typowych cech przynależnych Bogu, jak wierność, doskonałość, świętość, sprawiedliwość i tak dalej. I Bóg jest opisany tymi cechami, czyli charakter Boży jest taki, a ponieważ my wiemy, że Boży charakter to jest miłość, no to tutaj się całkowicie zgadzamy, prawda, że do miłości przynależy i sprawiedliwość, i dobroć, i prawość i tak dalej. Ale co ciekawe, prawo Boże zostało opisane dokładnie w taki sam sposób. Dokładnie w taki sam sposób. Co jest po prostu prostym dowodem na to, że prawo Boże to nieco innego jak praktyczne opisanie Bożej miłości. Opisanie Bożej miłości. Więc nie ma mowy tutaj o jakiejkolwiek sprzeczności. No i jeszcze jeden może element tutaj dodamy do tych poprzednio wymienionych, że tego rodzaju pomysł zakłada istnienie miłości, miłości bez prawa, a przecież możemy sięgnąć do pewnych wypowiedzi, które mówią o tym, że Najwyższy nie podepcze prawa. Sam Bóg funkcjonuje w pewnych granicach, prawda? W pewnych granicach. I nie jest możliwe w ogóle, aby wykroczył poza te granice. No więc tego rodzaju pomysły przynoszą straszliwe konsekwencje, ponieważ na przykład nauczają, że w czasach przed Chrystusem istniało zbawienie z uczynków, a po Chrystusie, no to my już jesteśmy zbawieni z łaski. Tylko teraz, no jedna myśl, prawda? Jak byśmy się czuli, gdybyśmy się urodzili przed Chrystusem? I Bóg by rozłożył ręce i powiedział, no przepraszam, no, ale kicha z twojego zbawienia. No nic z tego nie będzie, prawda? No bo tego się nie da zrobić. No to nie moja wina, żeś się tu urodził. Nic podobnego, prawda? Zbawienie zawsze opierało się na krwi baranka. Zawsze. Tylko ona była raz przedstawiana tak, raz inaczej, ale zawsze ekonomia Bożego zbawienia jest identyczna, odkąd człowiek opuścił raj. Tak. Co tu jeszcze mamy? O tym przed chwilą wspominałem, prawda, że to ta zmiana Bożego stanowiska, rzekoma zmiana Bożego stanowiska, to w fatalnym świetle stawia Boga. Bowiem robi z niego surowego satrapę w czasach starotestamentowych, a teraz no, to jest taki dobrotliwy dziadek, który przymyka oko na ludzkie niegodziwości. Prawda? No, ale to możemy sobie darować. Pytania, na które dzisiaj będziemy odpowiadać, ale to też może nie będziemy już czytać. Przechodząc już bezpośrednio do kwestii przymierza. Przymierzy w Piśmie Świętym jest bez liku. Bez liku. I gdy się je analizuje, to warto się zastanowić nad tym, aby wziąć pod uwagę na przykład osoby, które wchodzą w to porozumienie zwane przymierzem. I jaki jest charakter zobowiązań obu stron. Jaka jest treść układu, forma, prawda? To są sprawy, które naprawdę warto spokojnie rozważać przy analizie różnych przymierzy. A było ich, jak powiedziałem, bez liku. Proszę bardzo, to są przykłady niektórych zawierane pomiędzy ludźmi. O, na przykład przymierze Abrahama z Abimelechem. Podobne potem jego syn zawrze też z Abimelechem, prawda? Przymierze Dawida z Jonatanem. O, piękny przykład, taki refleks Bożej miłości. Prawda? Jest tego naprawdę dużo. Nie będziemy tego oczywiście analizować. Mamy inną grupę. To są przymierza Boga z ludźmi. A więc Bóg wychodził z inicjatywą i wchodził w jakąś taką sytuację właśnie określaną mianem przymierza z ludźmi. A więc na przykład mamy przymierze noachickie, prawda? Przymierze z Noem i innymi, z Abrahamem, z Izaakiem, z Jakubem, proszę bardzo, prawda? Przymierze z Pinehasem, który wymierzył karę śmierci cudzołożnej parze. Bardzo ciekawa rzecz, godna przestudiowania, prawda? Przymierze z Dawidem na przykład. Ale też szereg jest takich układów, które Bóg inicjował i człowiek był stroną. Ale mamy też i inne. Mamy takie, które ludzie inicjowali i wchodzili z Bogiem właśnie w jakiś układ, zobowiązując się tam do czegoś, do różnych rzeczy. Na przykład przymierze Hiskiasza z Bogiem, Jozjasza z Bogiem, bardzo ciekawe elementy. Mamy również, proszę, mamy również pewne zapowiedzi przymierzy, prawda, które miały się dokonać w przyszłości, ale o tym też nie będziemy mówić. Więc generalnie rzecz biorąc, przymierza możemy dzielić na te, które były zawierane między ludźmi, które były zawierane między Bogiem a ludźmi z inicjatywy ludzi i te, które były zawierane między Bogiem a ludźmi z inicjatywy Boga i te nas będą dzisiaj interesowały szczególnie. No więc weźmy taki pierwszy przykład. Przykład przymierza o wzajemnych zobowiązaniach. A więc układu, w którym obie strony coś deklarują, czy do czegoś są zobowiązane. I powiedział Pan do Abrama: wyjdź z ziemi twojej i od rodziny twojej i z domu ojca twego do ziemi, którą ci wskażę, a uczynię cię wielkim narodem i będę ci błogosławił i uwielbię twoje imię i będziesz błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym cię, a przeklinających cię będę przeklinał. I będą błogosławione w tobie wszystkie narody ziemi. Spróbujmy teraz wynotować, do czego zobowiązane są dwie strony tego układu, tego przymierza. A więc Bóg zobowiązał się do rozmnożenia Abrahama, do udzielenia mu błogosławieństwa, zapewnienia mu sławy również, no i pewnych błogosławieństw doczesnych i wiecznych. Abram z kolei zobowiązany był do opuszczenia domu, siedziby swojej dotychczasowej i wejścia do miejsca, które Bóg mu wskaże. Prawda? No, tak to wyglądało. Umowa o wzajemnych zobowiązaniach. Podobnie i ta z czasów Mojżesza. I powiedział Pan do Mojżesza: oto ja ustanawiam przymierze. Przed całym ludem Twoim będę czynił cuda, jakie nie były czynione na całej ziemi i w żadnym z narodów. Przestrzegaj tego, co ja ci dziś nakazuję. Oto ja wypędzę przed obliczem twoim Amorejczyka. Strzeż się, abyś nie zawierał przymierza z mieszkańcami tej ziemi, do której wejdziesz. Zburzycie ich ołtarze. Przestrzegaj święta przaśników. Wszystko, co otwiera łono, należy do mnie. Ustanowisz też sobie święto tygodni i święto zbioru. Napisz sobie te słowa, bo według tych słów ustanowiłem przymierze z tobą i z Izraelem. To jest oczywiście skrót obszerniejszej wypowiedzi Bożej. Ale gdybyśmy znów mieli dokonać takiego rozgraniczenia, do czego zobowiązuje się Bóg, co wynika teraz po stronie Izraela, to Bóg powiedział tak, że będzie czynił cuda i że wypędzi obce plemiona. Z kolei Izrael zobowiązany był do przestrzegania prawa, niezawierania układów z obcymi, mało tego, do zburzenia ich ołtarzy, przestrzegania świąt i oddania Panu Bogu pierworodnych. Oczywiście nie na ofiarę, prawda? Nie na ofiarę. Tylko oni mieli być przeznaczeni do stanu kapłańskiego. Potem to zostało zmodyfikowane i stan kapłański objęło w posiadanie plemię Lewiego. Ale początkowo to tak miało być. A więc proszę zauważyć, mamy typowy przykład umowy przymierza o wzajemnych zobowiązaniach. Ale są i pewne deklaracje jednostronne. No na przykład coś takiego. Ja jestem Pan, Bóg Abrahama, Twego Ojca i Bóg Izaaka. Ziemię, na której leżysz, dam Tobie i Twojemu potomstwu. To jest mowa do Jakuba. I będzie Twoje potomstwo jak proch ziemi. I rozmnożysz się na zachód, i na wschód, i na północ, i na południe. I będą błogosławione w Tobie i w potomstwie Twoim wszystkie narody ziemi. A oto ja jestem z tobą i będę cię strzegł, dokądkolwiek pójdziesz i przywiodę cię do tej ziemi, bo nie opuszczę cię, aż uczynię, co ci przyrzekłem. I podobnie jak czyniliśmy to przed chwilą, będziemy starali się teraz dociec, do czego zobowiązuje się Bóg, do czego Jakub. No, po stronie Bożej znajdujemy pewne obietnice dotyczące terytorium, prawda? Że ty tutaj będziesz miał to w swojej pieczy. Dalej była obietnica dotycząca posiadania licznego potomstwa, obecności Bożej i stałej pomocy i tego, że Bóg zrealizuje z Jakubem swoje zamierzenia. Prawda? Ja się nie opuszczę, aż to wszystko się tutaj dokona, co się ma dokonać. Pytamy teraz, jakie zobowiązania były po stronie Jakuba? No żadne. Żadne. Możemy jeszcze raz przeczytać ten tekst. Nie znajdziemy tam ani słowa typu, wiesz co, Jakub, to w zamian za to, to ty mi będziesz teraz świadczył tam takie czy inne rzeczy. Nie ma nic. Bóg wchodzi w układ z człowiekiem, składając określone obietnice i nie żądając niczego w zamian. No niektórzy mogliby powiedzieć, wiesz co, Panie Boże, tak mi rób. O to mi chodzi. Ty mi tylko błogosław, a ja sobie będę żył po swojemu. Próba naciągnięcia Pana Boga na tego rodzaju zbawienie, to od razu musimy powiedzieć, jest skazana na niepowodzenie. Ponieważ Bóg, tak jak wspominałem wczoraj, daje wszystko, daje całą swoją miłość w Chrystusie, ale żąda wszystkiego. Żąda, że człowiek zadeklaruje Panu Bogu oddanie wszystkiego, co brudne, całego siebie. Jeśli tej deklaracji nie ma, to nie ma w ogóle o czym mówić. Nie ma żadnego układu z Panem Bogiem. Więc jeśli człowiek słyszy o czymś takim, że Bóg przychodzi i mówi, dziecko, ty wiesz, jak ja cię się będę troszczył o ciebie, to naturalną reakcją człowieka, który chce uczciwie uregulować swoje stosunki z Bogiem, będzie co? No wdzięczność, prawda? Wdzięczność. Panie Boże, jaki ty jesteś dobry. To ja już będę teraz posłuszny, ja już będę grzeczny, a na pewno się będę starał, prawda? Taka powinna być intencja. Inny przykład. Oto ja ustanawiam przymierze, to z Noem sprawa. Przymierze moje z wami i z potomstwem waszym po was. I z każdą duszą żyjącą, że nie będzie więcej wytępione wodami potopu żadne ciało i nie będzie potopu, aby zniszczyć ziemię. I znów pytamy. Do czego się zobowiązuje Bóg? No proszę bardzo. A więc Bóg mówi przede wszystkim do Noego, do jego potomków, nawet do świata zwierzęcego i obiecuje, że nigdy więcej nie będzie ogólnoświatowego potopu. Jest bardzo konkretna deklaracja. Co po stronie człowieka? Nic. Znów nie ma wypowiedzi. Ale wiesz co, Noe, w zamian za to, to ty teraz... Nie ma. Absolutnie jednostronna deklaracja. Prawda? No to jeszcze będziemy drążyć troszkę ten temat. Czytaliśmy, i z tobą ustanowię moje przymierze i wejdziesz do arki ty i twoi synowie. To przed potopem było takie polecenie, prawda? I Bóg zapowiada już, że ustanowi, z tobą ustanowię moje przymierze. Gdybyśmy się przyjrzeli temu słowu hebrajskiemu, to ono oznacza nie tyle sporządzenie jakiegoś nowego aktu, ale to jest słowo, które wskazuje na potwierdzenie czegoś, co już wcześniej było ustanowione. A więc na wzmocnienie już istniejącej deklaracji, na zatwierdzenie jej. A więc to tak, jak gdyby powiedział Bóg, z tobą podtrzymam moje przymierze, utwierdzę moje przymierze. A jakież to wcześniej było przymierze przed Noem? No tylko jedno. Tylko jedno. To z raju. Prawda? To jedno z raju. Nic więcej. Nie ma układów pomiędzy rajem a Noem. Prawda? Nic takiego. Więc proszę popatrzeć, mamy wyraźną sugestię, że w przymierzu noachickim Bóg odwołuje się do tego, co stało się w raju, do tego przymierza i mówi, ja to podtrzymam. czy wręcz wzmocnię. No proszę, to jest treść tego przymierza. Kładę też nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między potomstwem twoim a jej potomstwem. Ono zetrze ci głowę, a ty zetrzesz mu piętę. I znów, gdybyśmy chcieli teraz rozpisać to przymierze na jedną i drugą stronę, prawda, to znów okazuje się, że właściwie tylko jedna strona się wypowiada i zobowiązuje. Mianowicie, Bóg rozmawia z wężem, a nie z człowiekiem. To jest znamienna rzecz, prawda? Dalej, Bóg udziela informacji, ale nie negocjuje. Nic, zupełnie. Proszę zauważyć, w tej scenie człowiek jest absolutnie bierny. Absolutnie bierny, prawda? Dalej, Bóg człowiekowi przedstawia skutki grzechu, tylko potem mu mówi, że ta ziemia, ten trud, znój, prawda, że porody bolesne. I wreszcie Bóg inicjuje liturgię obrazującą zbawienie. Czyli ginie zwierzątko i w skórę tego zwierzątka zostaje zapakowany Adam i Ewa. Proszę zauważyć, to jest ewidentny układ, przymierze, w którym jedna strona tylko deklaruje pewne rzeczy, zobowiązuje się, a człowiek jest tylko odbiorcą. Stoi taki borok, prawda, a potem zostaje ubrany. To jest naprawdę szalenie interesująca rzecz. Oczywiście tutaj wiemy, że w tej scenie krew rozwiązuje problem grzechów, czyli tego, co człowiek robi, a skóra rozwiązuje problem natury ludzkiej, czyli tego, kim człowiek jest, prawda? Tak, krew omywa nasze grzechy, natomiast ta skóra, umieszczenie człowieka w Chrystusie rozwiązuje problem grzesznej natury. I my pytamy, czy to jest taka miłość bez zobowiązań? Czy rzeczywiście Adam z Ewą do niczego nie byli zobowiązani? No, już wcześniej odpowiedzieliśmy właściwie na to pytanie. Ale gdybyśmy mieli teraz jeszcze podsumować to, co rozważamy w tej chwili, to powiemy tak, że te Boże przymierza to są formuły o wzajemnych zobowiązaniach, prawda? No, przedstawialiśmy przykłady, są takie układy. I one nie są obrazem zbawienia. No bo zbawienie nie jest za coś, prawda? Zbawienie jest aktem łaski Bożej, który to akt człowiek przyjmuje wiarą. To jest zbawienie. Więc absolutnie nie może być układ o wzajemnych świadczeniach ilustracją zbawienia z łaski. Ale tutaj, kiedy mamy już formuły pewne o jednostronnych zobowiązaniach, to powiemy, to jest naprawdę dobre odzwierciedlenie tej Bożej miłości, Bożego zbawienia, kiedy człowiek może z tego zrezygnować. Bo proszę zauważyć, że gdybyśmy znowu sięgnęli do Noego, to Noemu Bóg zapowiedział wszystko, co będzie się działo, jak będzie mu błogosławił, ale Noe mógł nie wejść do arki. Prawda? Noe mógł nie wejść. Bogu dzięki, że wszedł. Tak. A więc ta formuła o jednostronnych zobowiązaniach mówi o tym, co Bóg deklaruje człowiekowi sam z siebie, natomiast człowiek niekoniecznie musi to przyjąć. No to chodźmy jeszcze dalej. Mamy jeszcze jeden element. No jaki to element? Przeczytajmy dwa fragmenty z księgi proroka Izajasza. Oto sługa mój, na którym polegam, mój wybrany. Pierwsza pieśń o słudze pańskim, prawda? Ja, Pan, powołałem Cię w sprawiedliwości i ująłem Cię za rękę Twą. Strzegę Cię i dam Cię jako przymierze ludowi i światłość narodom. I jeszcze jedna wypowiedź. Tak mówi Pan. W czasie łaski wysłuchałem Cię, a w dniu zbawienia wyratuję Cię. Nadto strzec Cię będę i dam Cię jako przymierze ludowi, abyś utwierdził ziemię. Czy jest coś, no nie chcę powiedzieć niepokojącego, ale intrygującego w tych wypowiedziach? W obu wyróżnia się ta fraza, wypowiedź jest skierowana do Mesjasza, prawda? Dam cię jako przymierze. I tu jest dokładnie ta sama formuła. Dam ciebie jako przymierze. My powiemy zaraz, Panie Boże, to przecież nie tak. No przymierze, no to dwie osoby, no już niezależnie od tego, jaka to formuła, to jak to jedna osoba może być przymierzem? Chodźmy dalej. Wypowiedzi dobrze znane, opisujące to, co się działo w czasie ostatniej wieczerzy. Chrystus mówi, pijcie z tego wszyscy, bowiem to jest moja krew nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. To jest moja krew nowego przymierza. Proszę zauważyć, że ilekroć te słowa są czytane, to świat chrześcijański odbiera je jednoznacznie. Chrystus zawiera układ ze swoimi uczniami. Ale tutaj to nie jest napisane. Tutaj jest wystosowany komunikat do uczniów, że to, co Chrystus trzyma w kielichu, to jest krew nowego przymierza. Tego, które istnieje od raju, które jest nowe, świeże, niestarzejące się, prawda? To jest krew tego przymierza. Symbol oczywiście. Ale Chrystus nie mówi tutaj, że ja teraz z wami będę zawierał jakiś specjalny układ. Z Ewangelii Marka. I powiedział im, to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa. Ale tu nie ma mowy o wchodzeniu w układ i o zawieraniu jakiegoś szczególnego układu pomiędzy uczniami, którzy tam wtedy byli obecni, a Chrystusem. Ewangelia Łukasza. Ten kielich jest nowym przymierzem we krwi mojej, która się za was wylewa. Jeszcze inaczej ujęta myśl, prawda? To kielich nowym przymierzem we krwi. O czym nam to mówi? Zwłaszcza, gdy przypomnimy sobie te poprzednie wypowiedzi dotyczące Izajasza, wypowiedzi z Księgi Izajasza. Dam cię jako przymierze, ciebie, Mesjasza. Ty jesteś przymierzem. O, no ale to z kim? Sięgnijmy do takiego fragmentu z Księgi Zachariasza. Wesel się bardzo, córko syjońska. Wykrzykuj, córko jerozolimska. Oto król twój przychodzi do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski, pokorny i siedzący na ośle, na źrebaku oślicy. I zniszczy wozy Efraima i konie Jerozolimy i będzie połamany łuk wojenny i ogłosi pokój narodom, a władza jego będzie od morza aż do morza i od rzeki aż do krańców ziemi. Także ty ciesz się z powodu swego przymierza krwi, bowiem wypuściłem twoich więźniów z dołu, w którym nie ma wody. O kim jest mowa? To jest proroctwo, prawda? O kim jest mowa? O Jezusie. Oczywiście, prawda? Ogłosi pokój narodom, władza jego będzie od morza do krańców ziemi. Tak. A potem jest powiedziane, także ty, bo wcześniej do córki syjońskiej, do ludzi, prawda? A teraz także ty ciesz się z powodu swego przymierza krwi. Do kogo jest to powiedziane? Do Jezusa. Z powodu swojego przymierza krwi, bowiem właśnie dzięki temu przymierzu wypuściłem twoich więźniów z dołu, w którym nie ma wody. Z sytuacji beznadziejnej, prawda? Jeszcze jedna myśl z Księgi Zachariasza. Oto mąż, który ma na imię Latorośl, który wyrośnie ze swojego miejsca. On wybuduje Panu świątynię, bo on zbuduje Panu świątynię i on podniesie majestat i zasiądzie i będzie panował na swoim tronie i będzie kapłan na swoim tronie, a plan pokoju będzie między nimi obydwoma. Siostra White komentuje, to w następujący sposób. Długo trwało tajemnicze spotkanie, Rada Pokoju w sprawie upadłych synów ludzkich. Plan zbawienia został ustalony już przed stworzeniem ziemi. Chrystus jest bowiem barankiem zabitym przed założeniem świata, a jednak była to walka nawet dla Króla Wszechświata, by poświęcić Syna na śmierć za grzeszny rodzaj ludzki. Wracamy do kwestii przymierza. Mówiliśmy o tym dwustronnym zobowiązaniu, o jednostronnym zobowiązaniu, a teraz pojawia nam się coś jeszcze, jakieś tajemnicze przymierze, w którym wyraźnie widzimy, że człowiek nie jest stroną. Więc kto może być stroną tego tajemniczego przymierza? Ano ono zostało zawarte między Ojcem a Synem. Dokonane zostało zupełnie bez udziału człowieka i jest pełnym Bożym darem dla człowieka, największym darem Bożej miłości. Człowiek korzysta z niego, ale nie jest stroną. I jest to zbawienie w Chrystusie. Jest Boży dar dla człowieka. Przyszliśmy na ten świat jako zbawieni w Chrystusie. Nikomu się nawet nie śniło, żeby o tym pomyśleć, a co dopiero poprosić. A Bóg o wszystko zadbał. I ten układ, który tam w niebie przed wiekami został zawarty pomiędzy Ojcem a Synem, od razu stworzył podstawy po temu, żeby człowiek, kiedy upadnie w grzech, mógł się z tego podnieść, mógł skorzystać z łaski. Bez tego układu, bez tego pięknego zbawienia w Chrystusie nie byłoby możliwym nawrócenie żadnego człowieka. Jak sobie Państwo przypominacie, na początku postawiłem kilka pytań. No i chciałbym, żebyśmy teraz wspólnie się do nich odnieśli. Myślę, że po tym, co już poddaliśmy analizie w czasie ostatnich spotkań, nie będzie to takie trudne. A więc pierwsza kwestia. Czy terminy zbawienie przez Chrystusa i zbawienie w Chrystusie oznaczają dokładnie to samo? Tak czy nie? Nie, oczywiście, że nie. To nie jest to samo. Czy zbawienie w Chrystusie oznacza nowonarodzenie? Nie, naturalnie. Nowonarodzenie to jest inne zjawisko. Dalej. A tu ja już nacisnąłem, przepraszam. Czy zbawienie w Chrystusie jest szczytowym punktem uświęcenia? Nie, nie, absolutnie nie, prawda? A może zbawienie w Chrystusie oznacza osiągnięcie stanu niegrzeszenia? Też nie. A czy zbawienie w Chrystusie oznacza osiągnięcie stanu duchowej ekstazy? Też nie, oczywiście. No to chodźmy dalej. Jeszcze jest kilka pytań. Czy zrozumienie nauki o zbawieniu w Chrystusie jest niezbędne do zbawienia? Nie, oczywiście, że nie. My tutaj poszerzamy pewną wiedzę na temat zbawienia, ale to absolutnie nie jest konieczne, żeby to wiedzieć czy umieć powtórzyć. Nie. Myślę, że to nas zbliża do Jezusa, że ociepla całą atmosferę wokół zjawiska zbawienia. Ale to nie jest konieczne do zbawienia. Dalej. Czy pojedynczy grzech pozbawia człowieka statusu w Chrystusie? Nie, naturalnie. A czy status w Chrystusie otrzymują noworodki? Tak, naturalnie. No mówiliśmy, prawda? Człowiek się rodzi w Chrystusie. A czy status w Chrystusie otrzymuje się w nagrodę za prowadzenie godziwego życia? Nie, pewnie, że nie. A można utracić status w Chrystusie? Można, tak. A przez co? Przez doprowadzenie grzechu przeciwko Duchowi Świętemu do stanu nieodwracalności, prawda? Ale to któryś tam poprzedni wykład był temu poświęcony. No i jeszcze dwie sprawy. Czy status w Chrystusie otrzymuje się dopiero po śmierci? No więc właśnie, po śmierci to się otrzymuje status nieboszczyka, prawda? Ale nie w Chrystusie. Więc nie. I czy niechrześcijanie mogą znajdować się w Chrystusie? No, nie tylko mogą, ale się znajdują, prawda? Tylko oni jeszcze biedni o tym nie wiedzą. Więc warto ich o tym poinformować. Proszę Państwa, Na koniec przypomnienie, no zastanawiałem się, jakie teksty wybrać, ale może te dwa będą najistotniejsze jako podsumowanie naszych rozważań. Pan Jezus powiedział, niechaj się nie trwoży serce wasze, trwajcie we mnie, a ja w was. Sądzę, że jeśli będziemy o tym pamiętać tak na co dzień, to nasze życie naprawdę będzie spokojniejsze. Mało tego, wielu rzeczy nie zrobimy, które robimy, a potem żałujemy. I odwrotnie, zrobimy wiele rzeczy, na które nierzadko nie mamy ochoty. Więc warto o tym pamiętać i więcej wdzięczności wykazywać do Jezusa. Proszę Państwa, no cóż, na tym kończy się ten cykl. Jeśli on w jakiś sposób przybliżył komuś osobę Zbawiciela, to ja jestem szczęśliwy i wobec tego nie poszły na marne te spotkania. Wierzę, że się przydadzą. Chciałem bardzo serdecznie podziękować Państwu za to, że zechcieliście przychodzić. Było mi bardzo miło. Chciałem bardzo serdecznie podziękować Radzie Zboru Warszawskiego Foksal za to, że zgodziła się na te wykłady, że udostępniła salę. Moim przyjaciołom, którzy obsługiwali te wszystkie skomplikowane urządzenia umożliwiające transmisję internetową. No a przede wszystkim dziękuję Panu Bogu za to, że nas wciąż utrzymuje w Chrystusie. Zechciejmy Mu za to podziękować wszyscy. Proszę o powstanie. Łaskawy Panie i Boże, bądź uwielbiony za miłość Twoją, która jest tak ogromna, że nie sposób jej objąć. Ale dziękujemy Ci, Panie, że możemy się nią cieszyć dzień po dniu. I spraw, żeby ta radość rzeczywiście była naszym udziałem. Pomimo tego, że życie obfituje w wiele smutnych chwil, pomimo tego, że przeraża czasem tragicznymi zdarzeniami, to jednak wierzymy, że Ty czuwasz nad wszystkim i swój plan przeprowadzisz konsekwentnie i do końca, ratując nas do Królestwa Twojego we właściwy sposób i we właściwym czasie. Dziękujemy Ci, Panie, że tą perspektywą już dziś możemy się cieszyć. Niech stanie się tak. Prosimy w imieniu Jezusa. Amen. Dziękuję serdecznie wszystkim.